ITT, Marcin Jaworski, Hubert Krause i podcast o rozwoju, zmianach, decyzjach, planowaniu i podejmowaniu działań w branży IT.
Cześć wszystkim. Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Dzisiaj mamy przyjemność przedstawić naszego kolejnego gościa, jakim jest Krzysiek Kaczanowski. Cześć Krzysiek.
Cześć chłopaki, witam wszystkich.
Pozwolę sobie kilka słów o Krzyśku powiedzieć. Krzysiek jest projekt menadżerem oraz line menadżerem. Z branżą IT związany jest już od przeszło 18 lat. Pracował jako team leader, takiej proxy między działem produkcji i oprogramowania a zespołem konsultantów linii obsługi klienta. Wdrażał i tworzył zespół wdrożeniowy SAP Business One. A prywatnie od prawie 16 lat szczęśliwy mąż, mam nadzieję, że szczęśliwy mąż, Iwony i tata Maj i Mateusza, właściciel kota o imieniu Mika. Mika już mieliśmy przyjemność spotkać, która okupuje właśnie w tym momencie, Krzysiek, twoje biurko. Kiwi z piłki nożnej, bardzo lubi książki Gavina Menzisa oraz Grahama Hancocka. Także dzisiaj, słuchajcie, poruszymy tematy stricte związane z takim people managementem, line managementem, czyli taką osobą, która jest odpowiedzialna mocno za zespół deweloperski. I zanim zaczniemy, tak już przejdąc jak zwykle do tych pytań głównych, to seria szybkich pytań. Krzysiek, czy ty jesteś gotowy na te pytania?
3, 2, 1, start.
Zaczynamy. Czy team manager powinien posiadać wiedzę techniczną?
Nie musi, ale byłoby dobrze, gdyby posiadał albo gdyby był otwarty na to, żeby trochę tej wiedzy technicznej posiąść, o tak bym to powiedział.
Okej, super. A czy twoim zdaniem pracownicy w IT, którymi nomen omen się dosyć mocno musisz w cudzysłowie zaopiekować, czy to są tacy ludzie specyficzni, jak ty uważasz?
Według mnie są tacy ludzie, jak pracują w supermarketach, jeżdżą autobusami, to są tacy sami ludzie jak cała reszta. Są ludzie, z którymi się fajniej współpracuje, są ludzie, z którymi się mniej fajnie współpracuje. Natomiast ja nie widzę różnicy. To na pewno nie jest tak, jak kiedyś się pokazywało na tym takim znanym zdjęciu czterech chłopaków siedzących w wyciągniętych swetrach. Nie, to nie ma nic wspólnego już z tym kompletnie.
Śmieję się trochę pod nosem, bo tak, pamiętam nawet, o którym memie mówisz, tacy typowi w takich dużych okularach i stary komputer jest.
To jakby ktoś nam kiedyś zrobił zdjęcie lat temu, 25 czy 30, też pewnie można by podobne memy z tego zrobić, to naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, jak ktoś się ubiera. Natomiast ludzie są różni, mówię, z jednymi się pracuje fajniej, z drugimi pracuje się trochę ciężej, jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale ogólnie ja nie widzę żadnej różnicy, nie powiedziałbym, że to są ludzie specyficzni.
Jasne, dobra. A czy twoim zdaniem sama branża IT jest ciężką branżą?
Nie jest ciężką, natomiast wydaje mi się, że ludzie, którzy teraz przychodzą do branży IT, czyli te wszystkie nowe pokolenia, tam nazywane różnie X, Y, Z, etc., etc., my jako osoby, które się nimi musimy zajmować na co dzień i pracujemy z nimi, to też powinniśmy się do tego trochę przygotować. Pewne tematy, które dla nas są oczywiste, no to dla nich mogą być albo nowością, albo mogą być jakimiś wymaganiami, które są dla nich, jak pani czasami mówią, z kosmosu. No, my się musimy rozwijać, oni się muszą też do pewnych rzeczy przyzwyczaić. Natomiast, pewnie to poruszymy jeszcze później, ale dla mnie jedną z ważniejszych rzeczy przy pracy z ludźmi, no to jest taka czysta otwartość, transparentność i szczerość. Co niestety czasami oznacza, że trzeba komuś powiedzieć coś, nie chcę być niemiłego, natomiast coś takiego jak, no, dzielimy to na pozytywny feedback i ten feedback, który część osób nazywa negatywnym, ja bym wolał używać sformułowania feedback rozwojowy. Bo oczywiście czasami trzeba kogoś brzydko mówiąc opieprzyć, to jest normalna sprawa, ale to są bardzo incydentalne według mnie sytuacje. W wielu innych albo w większości to zwykła rozmowa powinna załatwić sprawę.
To zahaczyliśmy już trochę o kolejne pytanie. Dokonaj wyboru. Co jest ważniejsze, pozytywna atmosfera czy szczerość do bólu?
Szczerość do bólu według mnie powinna zapewnić pozytywną atmosferę. I tylko nie szczerość do bólu i mówienie komuś, że jest taki, a nie inny. To ja tego nie rozumiem. To nie rozumiem tego przez szczerość do bólu. Natomiast jeżeli ktoś robi coś nie tak, to trzeba to jak najszybciej zaadresować. I to nieważne, czy to jest stosunek pomiędzy dwoma osobami, tam, czy w grupie, w zespole deweloperskim-testerskim, ale otwartość według mnie powoduje to, że jest dużo mniej konfliktów, a przez to praca jest przyjemniejsza.
Dobrze. A czy twoim zdaniem w takim razie pracowników trzeba lubić?
Nie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ich lubić.
Jasne.
Ja miałem w najwyższym punkcie swojej pracy pod sobą 68 osób i wydaje mi się, że nie wiem, można by policzyć na palcach jednej ręki osoby, z którymi te kontakty były takie mniej przyjacielskie, koleżeńskie. A 68 osób to już jest naprawdę sporo, więc jak ty się dasz jako liniowy menedżer lubić, to współpraca jest naprawdę bardzo ważna.
Okej. Dzięki.
To zanim przejdziemy do głównej części pytań, mógłbym cię poprosić, Krzysztofie, jeszcze o ostatnie zadanie. Prosiłbym cię o 5 skojarzeń z IT. Interpretacja dowolna.
5 skojarzeń. Na pewno powiedziałbym, że praca z fajnymi ludźmi, czy fajni ludzie. Tak jak wspomniałem wcześniej, pracuje się z czasami jako liniowy z dużą ilością osób, nie tylko w swoim zespole liniowym, ale w innych też. I w większości ci ludzie są naprawdę fajni, mają bardzo ciekawe doświadczenia, bardzo ciekawe hobby, którymi się mogą podzielić albo zarazić. To jest na pewno coś ciekawego. I w IT rzekłbym, nie spotkałem się przez te 18 lat z czymś takim jak wyścig szczurów. A znajomi moi, którzy pracowali w innych branżach, szczególnie tam te początki lat, no wiem, że to może nie początki, ale te 2000 ileś, którzy pracowali w firmach finansowych, doradczych, no to tam tego typu rzeczy były na porządku dziennym. Co jeszcze? Realizacja wyścig, ciekawych...
Mogę dopytać? Ten wyścig masz na myśli między tym szczeblem menadżerskim?
Nie. Wyścig na swoim poziomie, tak? Że ludzie potrafią czasami zachowywać się niemiło, kłaść sobie, czy rzucać sobie wody pod nogi, a ja mówię bardziej o tym, że tutaj nie ma czegoś takiego. Tu większość ludzi ze sobą potrafią fajnie współpracować, żeby realizować cel zadany przed zespołem. To jest pierwsze. Możliwość rozwoju i też praca przy bardzo ciekawych projektach. No IT no to są jednak tematy, oczywiście oprócz maintenance'owych spraw, to są tematy związane z rozwojem technologii, których albo nie ma na rynku, albo się pojawiają na rynku. Ja miałem przyjemność pracować w poprzedniej firmie, gdzie pracowałem 6 lat tam nad tematami, gdzie rozwijaliśmy 5G. To jeszcze tego nie było, albo wchodziło to na polski rynek. I to 5G to naprawdę było coś bardzo ciekawego. Teraz pracując w branży automotive też pracujemy przy bardzo ciekawych projektach. No i niestety w większości nie mogę za bardzo powiedzieć, czego dotyczą. Natomiast możemy sobie dobrze, że to powiem, wymyślić albo wyobrazić, jakie to są projekty dotyczące samochodów autonomicznych, dotyczące różnego rodzaju systemów, które tym wszystkim zarządzają. I żeby było szybko jeszcze. Work-life balance, na pewno bardzo fajna rzecz przy pracy w IT, czy też dla niektórych work-life balance to jest możliwość home office, czyli pracy z domu. Natomiast ja powiem jasno, z mojej perspektywy dobrze jest, jak każdy członek zespołu, nieważne gdzie mieszka, to żeby się mógł co jakiś czas do biura pofatygować i spotkać z całą resztą zespołu, porozmawiać sobie nie tylko o tematach zawodowych, ale też o zwykłych głupotach, o tematach osobistych, bo to jest bardzo dobre dla zdrowia psychicznego. To co tu jeszcze? No na pewno, jeżeli mówimy o IT, nie jest jakimś tam tajemnicą, że bardzo dobre warunki pracy, czy też dla niektórych dobre warunki pracy, ja bym powiedział, że bardzo dobre warunki pracy mamy. Chodzi mi o wysokość wynagrodzenia, o to, jak nasze biura są wyposażone, o to, co możemy w tych biurach robić, o to, jakie benefity firmy IT swoim pracownikom oferują, teraz prześcigają się właściwie w tym, jakie to benefity można jeszcze zaoferować, żeby tych ludzi przyciągnąć. Co jeszcze? Praca w międzynarodowym środowisku, powiedziałbym. Rozwijanie nie tylko umiejętności językowych, ale poznawanie innych ludzi, innych kultur. Przed okresem pandemii na pewno było to łatwiejsze trochę, bo dopiero w okresie pandemii korporacje czy firmy IT zobaczyły, że można większość rzeczy załatwić przez Zooma, Skype'a, Teamsa, Google Meet'a czy cokolwiek innego, ale tak czy inaczej spotkania z różnymi ludźmi z innych kultur, z którymi się współpracuje przy realizacji projektów, to jest też taka rzecz, którą ja bym skojarzył z tym właśnie, z pracą w IT. To myślę, że 5 rzeczy powiedziałem.
Super, dobra, to w takim razie troszeczkę już nam powiedziałeś na temat tego, czym się zajmujesz, ale gdybyś mógł taki rzucić może troszkę szerszy rzut na to, jak ta twoja kariera line czy team managera, bo mówiliśmy się dzisiaj, że będziemy używać tych nazw zamiennie, na czym tak naprawdę ta rola polega? Gdybyś mógł swoimi słowami wytłumaczyć osobom, które wcześniej nie spotkały się z tą nomenklaturą i jakby dokładnie nie wiedzą, czym ta osoba zajmuje się w branży, opowiedz proszę.
W skrócie powiedziałbym tak. Zadaniem line managera z mojej perspektywy, zadaniem, które jest przed line managerem stoi, jest położone przez organizację, czy to jest korporacja większa, mniejsza, czy większa, mniejsza firma, jest to, żeby zespół, którym on się zajmuje, rozwijał się w tych czasach, chociaż w przeszłości też, żeby tak zwana attrition, czyli ilość ludzi, czy procent ludzi, którzy odchodzą z firmy, był jak najmniejszy i żeby ci ludzie byli zadowoleni ze swojej pracy. To powiedziałbym bardzo w skrócie. Natomiast to wszystko zaczyna się od tego, że my jako liniowi menedżerowie bierzemy udział w wszelkiego rodzaju rekrutacjach do zespołów, które będą pod nami, czyli kontaktujemy się z działami HR, z różnymi, no na nazwie są różne, to nie o to chodzi, ale z osobami, które tych kandydatów wyszukują. Sprawdzamy z naszymi kolegami technicznymi CV, czy rezumę tych osób, życiorysy. Patrzymy, czy wybieramy, które osoby my akurat chcielibyśmy na interwiu zaprosić. Takie interwiu przeprowadzamy, czy to jest interwiu jednoetapowe, czy to jest dwuetapowe, czy to jest podzielone na interwiu stricte soft skillowe i znajomość języków, a potem interwiu techniczne. Różne firmy różnie do tego podchodzą. Nie chciałbym, szczerze powiedziawszy, oceniać, jak jest lepiej. Ja mam jakąś taką wypracowaną swoją metodę, jak mi się łatwiej pracuje z kandydatem na takim interwiu. Potem po przyjściu takiej osoby, jak już przejdzie to interwiu, zostaje zaakceptowane, oczywiście tam negocjacje warunków umowy to jest osobna sprawa. Po przyjściu do firmy my musimy przygotować zarówno nasz obecny zespół na to, że przychodzi nowa osoba i wyznaczyć pewnego rodzaju rolę, kto się będzie czym zajmował, jak on ma wprowadzić nową koleżankę czy kolegę do zespołu. Najlepiej jest to podzielić na mniejsze części, żeby nie spadło to na jedną osobę tylko. I też zająć się tą osobą. Tak? W wielu firmach nazywa się to onboarding czy tam enabling. Trwa najczęściej w okolicach 3 miesięcy, czyli tyle, ile okres próbny. Tak, żeby ta osoba przychodząc do zespołu czuła się jak najlepiej. Taka czuła się zaopiekowana. Oczywiście to nie jest takie niańczenie, że my za tą osobą chodzimy i cały czas wszystko sprawdzamy, podtykamy jej pod nos. Nie. My jesteśmy dorosłymi ludźmi. Natomiast sami wiemy, przynajmniej ja miałem takie doświadczenie, że jeżeli przychodzi się do nowej firmy i nie wszystko jest zaplanowane, to można się spotkać z tym, że pójdzie się kogoś poprosić o jakąś pomoc, ta osoba nie ma czasu, rodzi się frustracja. To jest coś, co nad czym liniowy menedżer albo osoba, która nawet ma liniowych menedżerów u siebie w zespole, czyli jest jakby z liniowym menedżerem dla liniowych menedżerów, bo tak to możemy nazwać, to też powinno zostać wszystko zaplanowane, żebyśmy mieli jak najwięcej czasu dla tego nowego człowieka, żebyśmy mogli mu poświęcić ten czas i nie trzeba było wymyślać różnych rzeczy. A potem, jak już się pracuje z zespołami czy z ludźmi, no to liniowy menedżer musi dbać o ich rozwój techniczny. To czy w rozmowach tak zwanych one-to-one, czy w rozmowach rocznych, czy w rozmowach kwartalnych, to też zależy od tego, jak liniowy menedżer chce to zorganizować, jak organizacja tego wymaga, rozmawia się z tymi ludźmi, rozmawia się o tym, czy podoba im się w projekcie, czy im się nie podoba w projekcie, co można by zmienić. Często ludzie niestety trochę boją się swojego zdania wypowiadać, a przynajmniej mi na tym bardzo zależy, bo ja niestety nie opanowałem czytania w myślach. Jeżeli ktoś mi o czymś nie powie, no to ja albo się dowiem o tym po jakimś czasie od klienta, co i mówię bardziej o negatywnych sprawach, no to wolałbym to, żeby najpierw kolega czy koleżanka do mnie przyszła z takim tematem i wtedy możemy sobie zaradzić, co zrobić w danej sytuacji. I rozwijamy tych ludzi. Wiemy, czy pytamy, jakich szkoleń potrzebują. Czasami oni sami o tym wiedzą. Czasami wiedzą to osoby, tak zwani tech lidzi, którzy też gdzieś są w niektórych zespołach i Oni widzą, że danej osobie brakuje takich czy innych umiejętności, skilli. Organizujemy też te szkolenia, czy to są szkolenia wewnętrzne, czy to są szkolenia zewnętrzne. To wszystko zależy od tego, czy mamy ludzi do tego wewnątrz firmy, czy mamy budżet na szkolenie zewnętrzne, jeżeli nie damy rady zrobić tego własnymi siłami. To jest kolejny taki aspekt pracy liniowego menedżera. Ja pracując jako liniowy menedżer, łączyłem też to trochę z project managerem, łączyłem to trochę z delivery managerem. Trzeba było spotykać się z klientem, trzeba było też rozmawiać z klientem o tym, jak dany zespół, nienawidzę tego słowa, ale muszę użyć, performuje. Ciężko jest polski odpowiednik tego słowa znaleźć, ale no niestety, tak idziemy teraz w taką...
Korpomowę.
Korpomowę. Nie, niektóre te słowa są takie, że spokojnie mogę je wypowiedzieć, natomiast to performowanie to jest coś takiego, co nie do końca mi pasuje, ale trudne. Więc to jest to, praca liniowego menedżera to jest praca z ludźmi. I my musimy też wiedzieć, że są ludzie bardziej śmiali i otwarci, mniej śmiali i troszkę bardziej zamknięci. Są tacy, którzy chcą chętnie codziennie porozmawiać. To jeszcze mówię, jak się chodziło do biura. Są tacy, którzy najlepiej to się spotkać raz na rok na 10 minut i oni wszystko wtedy w te 10 minut załatwią, bo tylko powiedzą, że jest fajnie, najczęściej albo powiedzą, że chcieliby zmienić projekt i to wszystko. I my jako liniowi menedżerowie musimy być na to przygotowani, że nie ma takich ludzi, z którymi się tylko i wyłącznie fajnie rozmawia. Są osoby, które trochę ciężej w podejść i trzeba jakiś technik użyć, żeby od nich pewne informacje wyciągnąć, bo są takie osoby, które bez problemu podzielą się wszystkim ze swojego życia, całą historię choroby swojego dziecka potrafią przedstawić. Ja to z miłą chęcią przyjmuję, natomiast mam jakąś taką szufladkę, że to do mnie trafia i ja potem o tym nic zapominam, natomiast no, gdzieś to jest z tyłu głowy. I ja wiem, że jak ktoś przyszedł do mnie i powiedział, że ma, nie wiem, chore dziecko, chorego rodzica, ma problem z zwierzęciem domowym czy czymkolwiek takim, to jest rzecz według mnie najważniejsza. I ja to wszystkim mówię swoim kolegom i koleżankom. I to jest też jak gdyby jedna rzecz. To nie są moi pracownicy. Ja nie jestem prezesem firmy. Wszystkim mówię, ja nie jestem też ich szefem. Bardzo nie lubię takiego sformułowania, jak jesteś moim szefem albo moim menedżerem. Nie, jestem twoim kolegą, który ma taką, a nie inną rolę. Ty jesteś testerem, ty jesteś deweloperem, ty jesteś architektem, ty jesteś, nie wiem, DevOpsem, kimkolwiek, a ja jestem liniowym menedżerem. To nie znaczy, że jestem twoim szefem. To, że do moich obowiązków należy uzgadnianie z tobą, kolego, koleżanko, urlopów twoich, co najpierw uzgodnić musisz z klientem i zespołem oczywiście swoim projektowym, albo rozmowa o kwestiach finansowych, czyli wynagrodzenie, bonusy, podwyżki, etc., etc., no to tak, no to jest rola moja, natomiast to nie jest tak, że ja jestem szefem i to jest rzecz, którą ja podkreślam na każdym kroku, tak samo jak podkreślam na każdym kroku, że jeżeli wchodzimy do takiej firmy, to nawet na etapie interwiu jesteśmy wszyscy na ty, nie ma żadnych panów, państwa. Na szczęście teraz widzę, że coraz więcej młodych ludzi nie ma z tym problemów, ale kiedyś bywało tak, że jednak to takie pan, państwo, w terminologii ludzi bardzo chcieli tego, chętnie używali, a to po prostu też gdzieś o skórkę od razu mam i mówię, nie, my tu jesteśmy kolegami. To, że dzieli nas 20 parę lat różnicy, to też nie jest wielki problem. To tak w skrócie.
Ja mam do tego jeszcze takie pytanie mi się zrodziło, bo tak jak wspomniałeś, że te osoby, one są różne i to podkreślałeś wielokrotnie. Zastanawiam się, czy ty masz jakieś sprawdzone sposoby, metody na to, żeby jednak te osoby, które są tak skryte, otworzyć właśnie na te potrzeby, żeby złapać z nimi dobry kontakt, żeby wiesz, o co mi chodzi, żeby to nie była sytuacja taka, że ktoś jest skryty i zaraz ci rzuca po prostu papierem z dnia na dzień, bo wiadomo, że nie musi ktoś być wylewny, tylko rzeczywiście, żeby chciał się z tobą dzielić informacjami, które są ważne.
Ja bym powiedział tak, że trochę powiem tak, że kropla drąży skałę. Jeżeli ja, szczególnie tym osobom takim mało wylewnym, będę pokazywał, że rozmawiamy o czymś i ustalamy pewne rzeczy, to te ustalenia są potem dochowywane. Jeżeli rozmawiamy o kwestiach finansowych, to te kwestie są potem dochowywane. Jeżeli rozmawiamy o, nie wiem, organizacji szkolenia, to szkolenie się potem odbywa. Niestety zdarza się tak w wielu wypadkach, głównie dotyczy to ustaleń finansowych, ale nie tylko, że obiecuje się kolegom, koleżankom zmianę wynagrodzenia albo organizację szkolenia, albo nie wiem, udział w jakimś projekcie czy podprojekcie bez posiadania wiedzy o tym, że to się na pewno może wydarzyć. Czyli bez jakiegoś takiego, bez takiej pewności. Bez pokrycia, bez pewności. I teraz lepiej jest moim zdaniem obiecać mniej albo powiedzieć tak, ja powiem tobie, koleżanko, kolego, że coś się zadzieje, jak będę miał stuprocentową pewność, że to się zadzieje. Ja nie będę, nie musisz do mnie przychodzić codziennie czy to co tydzień i pytać, już się udało, już się udało. Nie, ja ci dam znać. Oczywiście to też nie może trwać 3 miesiące czy dłużej, tak? To bez przesady. Natomiast oni muszą wiedzieć, że my o tym myślimy, my nad tym pracujemy i my robimy wszystko, żeby te ustalenia, które są, zostały dochowane. Jeżeli osoba, jeżeli taka osoba widzi, że pewne rzeczy są obiecane i one się rzeczywiście zadziewają, brzydko mówiąc, to wtedy według mnie jest duża większa szansa na to, że ta osoba się otworzy.
Budujesz Hubert, zaufanie. Mhm.
Tak, Hubert, coś chciałeś dodać, zapytać?
Tak, 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 bo a propos tych budżetów, ja bym się chciał dopytać, czy line manager zajmuje się również negocjacją budżetu dla danego zespołu, którym się zajmuje?
Jeżeli co rozumiesz, tak, budżetu wynagrodzenia, tak, budżetu tak. bonusowego, projektowego, budżetu wynagrodzenia. To ja powiem tak, zależy pewnie od firmy. Zależy od tego, jak organizacja do tego podchodzi. W mojej aktualnej firmie, w mojej poprzedniej firmie, to liniowy menadżer dbał o to, żeby ludzie nie odchodzili do innych firm z takiego powodu, że ktoś im zaproponuje większe wynagrodzenie. Oczywiście prawda jest taka, że nie ma szans, żeby ta attrition rate, czy poziom odejść ludzi był na poziomie 0%. No to nie wyobrażam sobie tego, nie spotkałem się z czymś takim, nawet nie słyszałem o czymś takim. Mhm. Natomiast ja zawsze zadaję ludziom na takich rozmowach one-to-one pytanie, jaki jest oczekiwany poziom wynagrodzenia, na przykład w przeciągu następnego roku, czy następnych 3 lat, no 3 lat, no to już dosyć ciężko się wypowiedzieć. Ciężko to zaplanować, ale takie pytanie moim zdaniem się powinno zadać. Często ludzie są tym zaskoczeni, co mnie trochę dziwi. Natomiast jak pracowałem w poprzednim filmie 6 lat, to zdążyli się do tego przyzwyczaić, mieli odpowiedzi gotowe. I teraz jeżeli ja wiem, jaki jest poziom oczekiwany wynagrodzenia danej osoby, to i wiem też, jakim budżetem ja dysponuję, to mogę sobie to w miarę dobrze rozplanować. Nie zawsze jest tak, albo nigdy nie jest tak, że wszyscy mogą dostać podwyżkę. Nigdy nie jest tak, że wszyscy dostaną taką podwyżkę, jaką by chcieli. Natomiast też wydaje mi się, że czasami zrobienie takiego ruchu wyprzedzającego pozwala zaoferować koleżance czy koledze troszkę mniejsze pieniądze niż są oczekiwane, ale jeżeli to jest taka niespodzianka, że nie czekamy, nie wiem, na rocznicę czy na 18 miesiącach od ostatniej podwyżki i też nie rozmawiamy o tym cały czas i nagle ja wracam do takiej osoby i mówię, słuchaj, nie wiem, Ania, fajnie pracujesz, chciałbym tobie zaproponować podwyżkę takiej i takiej wartości. Nigdy jeszcze się nie spotkałem z tym, że ktoś powiedział, nie, to jest za mało, dziękuję bardzo, ja nie chcę. Chociaż okay. ta kwota była troszkę mniejsza czasami, więcej niż troszkę mniejsza, niż to ten oczekiwany poziom wynagrodzenia. Oczywiście ci ludzie też muszą wiedzieć i my też o tym powinniśmy z nimi rozmawiać. Ja ze swoim zespołem najczęściej miałem takie miesięczne spotkania. Mówiłem im o wszystkim, o czym mogłem mówić. Nigdy, przenigdy nie mówiłem im i tego nie mogłem powiedzieć, nigdy nie powiem, kto ile zarabia w zespole, czy w zespole liniowym, czy w zespole projektowym, etc., etc. I jakim budżetem procentowym, czy jakim budżetem kwotowym ja dysponuję na podwyżki, na bonusy projektowe, tego typu sprawy. Ale wszystko inne, co się dzieje, oni powinni wiedzieć, bo to jest po pierwsze transparentność, otwartość, po drugie, jeżeli my rozmawiamy o wszystkim, to oni mają mało czasu na to, żeby pojawiały się jakieś plotki, jakieś teorie spiskowe, jakieś inne głupoty w głowach, a to niestety brak tej wiedzy i taka zamknięty obieg informacji powoduje w firmach to, że te domysły rozmowy kuluarowe bardzo źle wpływają czasami na zespoły czy na pojedyncze jednostki. Jak to są jednostki świeże, juniorskie, no to jeszcze jest, powiedzmy sobie, jak taka osoba odejdzie, to nie ma wielkiego płaczu, tak? Chociaż nie chciałbym, żeby ktokolwiek z naszych zespołów czy z mojego zespołu odchodził. Ale jeżeli tego typu sprawa dotyczy osoby bardzo doświadczonej, osoby, którą jest bardzo ciężko zastąpić, nawet jak mamy jakieś backup plany i tego typu rzeczy, to i tak, no to jest plan B, ale on nie jest równy planowi A, niestety.
Okej.
Jest ta porażka.
A w przypadkach właśnie, w momentach, kiedy ludzie odchodzą, jaki jest najczęstszy czynnik oprócz budżetu, oprócz stawki, który powoduje, że ludzie rezygnują z dalszej współpracy z zespołem?
Na pierwszym miejscu powiedziałbym zmęczenie materiału, jeżeli chodzi o pracę w danym projekcie. Po prostu takie, to nie nazwę tego nawet wypalenie zawodowe, bo to nie jest kwestia wypalenia, depresji, czegokolwiek, tylko po prostu ktoś już chciałby zacząć robić coś innego. Teraz jeżeli my spotykamy się z ludźmi w miarę często, rozmawiamy z nimi, nawet to nie muszą być zobowiązujące takie spotkania, gdzie my się umawiamy na face to face, na spotkanie, ale nie wiem, organizujemy jako liniowi kwartalne, ja jestem do tego przyzwyczajony, kwartalne spotkania zespołu liniowego. I wychodzimy sobie, czy to na piwo, na jedzenie, czy na jakieś, nie wiem, paintbole, czy no, różne rzeczy można wymyślić, to zależy, co jest dostępne w danym mieście. To wtedy w tych rozmowach takich bardziej kuluarowych słyszy się, o czym ludzie rozmawiają. Nie tylko bezpośrednio ze mną, tak, ale gdzieś tam się nie podsłuchując słyszy się i to trzeba umieć wyłapać, podejść do danej osoby potem na osobności, zapytać, co się dzieje, jaka jest sytuacja. Czasami zgłaszają się team liderzy czy scrum masterzy do takiego liniowego menedżera i mówią, słuchaj, ponieważ ty jako liniowy nie musisz brać udziału we wszystkich daily stand-upach na przykład, czy spotkaniach codziennych, statusowych, ale wydaje mi się, że dana osoba, jedna czy dwie, zaczynają nawet głośno mówić o tym, że chciałyby już odejść i zmienić pracę. I na to, i dzięki temu, że takie osoby się ma w zespole, to jest łatwiej wtedy nam zareagować. Czy to proponując inny projekt, czy to proponując inną rolę w tym projekcie, w którym aktualnie pracujemy, czy to proponując dodatkowe szkolenie, różne rzeczy. Różne rzeczy mogą... No, ja zawsze mówiłem też swoim ludziom, słuchajcie, praca jest bardzo istotna, natomiast tematy związane z rodziną są dużo bardziej istotne i nigdy nikomu nie odmówiłem urlopu, nigdy nikomu nie odmówiłem, nie wiem, dwugodzinnego wyjścia na miasto, że trzeba coś załatwić u lekarza, w urzędzie, etc., etc. Natomiast to, co wspomniałem jakiś czas temu, my jesteśmy dorosłymi ludźmi i nieważne, czy ten człowiek ma lat 40 parę, czy 20 parę, on musi zdawać sobie sprawę, czy też ona, że my nie jesteśmy po to, żeby ich niańczyć, tylko przychodzicie do firmy pracować, firma wam płaci za pewne działania wasze, za waszą wiedzę, za to, że wy się tyle rozwijacie i wy musicie, trochę może powiem górnolotnie, oddać się cali tej firmie. Po prostu. No, nie jest, z anegdot pracowaliśmy kiedyś jeszcze w starej firmie, w starym budynku i ktoś mnie poprosił o to, żeby będzie pracował na home office. Ja mówię, nie ma problemu. Poszedłem potem na lunch z kolegami do galerii handlowej, która była obok naszego biura. Idę sobie, rozmawiamy i spotykam tego człowieka, który miał pracować na home office. Ja mu oczywiście powiedziałem, cześć, niech będzie, że to był Adam, cześć Adam. On to zobaczył, odpowiedział, spuścił wzrok, nigdy więcej o home office nie poprosił, pracował fajnie. Wiadomo, o co chodzi, tak? Ja nie, i żeby była jasność, ja nigdy do tego nie wróciłem z nim, w żadnej rozmowie. On wiedział, że ja go widziałem, zareagowałem na to tak, jak zareagowałem, ani nie będę go pieprzał przy wszystkich. Nie, po prostu. To jest normalne, że trzeba z ludźmi żyć w miarę na warunkach takich przyjacielskich, koleżeńskich. Popełniają błędy, ja też popełniam błędy, pewnie codziennie jakieś błędy popełniam. Jeżeli ktoś mi o tym powie, to ja jestem z tego bardzo zadowolony i wdzięczny, bo ja mogę robić coś, co moim zdaniem i w mojej głowie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem danego problemu, danej sytuacji albo zachowaniem, a kogoś to może strasznie denerwować. Ja miałem człowieka w zespole, który przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, nie mogę siedzieć koło takiej czy innej osoby, bo ona stuka cały czas długopisem w biurko. Ja mówię, i ty z tym do mnie przychodzisz? obróć się do tej osoby, tak, o 90 stopni, stuknij w plecy czy w bok i powiedz, słuchaj, nie wiem, podłóż sobie tam gąbkę jakąś, cokolwiek, albo przestań stukać, bo to mi przeszkadza. Ludzie z takimi rzeczami przychodzą. Ludzie mają duży problem, żeby ze sobą rozmawiać. I wynika to też z tego prawdopodobnie, że nie chcę powiedzieć, że Polacy jako nacja, może tak jest, może nie, nie wiem, ale przynajmniej ja często odbieram te wszystkie uwagi pod moim adresem jako pewnego rodzaju atak, jako właśnie ten taki negative feedback. A to powinno być, to powinno się wziąć to troszkę bardziej na spokojnie, wyjść, tak jak mówią niektórzy, z siebie, zobaczyć tą sytuację jako taki bystander, jako taki widz niezaangażowany i pomyśleć, rzeczywiście, może ten człowiek ma rację, ale no to my musimy zrobić ten pierwszy krok. Pracowałem kiedyś z chłopakiem, jak dostałem pierwszy swój zespół w poprzedniej firmie, który chyba, nie wiem, po 3 miesiącach przyszedł do mnie i powiedział mi, słuchaj Krzysiek, tam miałem umowę z poprzednim przełożonym, z poprzednim swoim liniowym menedżerem, że ja tam dostanę jakieś zmianę business title, czyli zmianę na nazwy stanowiska, tak, nie wiem, z regulara na seniora. Ja mu powiedziałem, no nie wierzę w to, przez 3 miesiące budziłeś się dzień w dzień, nie wiem, goliłeś się, myłeś, patrzyłeś w lustro i 3 miesiące czekałeś, żeby do mnie z tym przyjść. Następnego dnia miał załatwioną zmianę, bo to był człowiek, który oczywiście no, zasługiwał na to jak najbardziej, ale ja o tym nie wiedziałem i dzięki tego typu działaniom, dzięki temu właśnie, że się rozmawia z ludźmi i to, co się im obieca, chociaż to są nawet małe rzeczy, jest ich mało i się je spełni, to oni widzą, że mogą z większymi rzeczami przyjść do mnie, do takiego liniowego menedżera, czy to osobistymi, czy zespołowymi, czy projektowymi. I ta współpraca powinna być, to wpływa bardzo dobrze na współpracę. Są jednostki, które nie będą ci nic mówić, są jednostki, które będą cię cały czas krytykować. No nad tym trzeba przejść do porządku dziennego. To normalne, tak jak się organizuje jakąkolwiek imprezę. No nie zawsze jest tak, że 30 osób pasuje im dany termin, dana rozrywka czy dana forma tej imprezy. Jak jednej czy dwóch nie pasuje, nic się nie stanie, tak? Następnym razem może one coś zaproponują i pójdziemy
tak,
w takim kierunku, a nie innym.
Tak, to są bardzo cenne uwagi, które tutaj Krzysiek dałeś. A gdybyś miał powiedzieć, co twoim zdaniem jest takiego najtrudniejszego w tej roli, bo tu rzeczywiście sporo przykładów podałeś, ale takie jedną, dwie rzeczy mógłbyś wskazać, które twoim zdaniem są szalenie takie ważne albo trudne tak naprawdę dla tego stanowiska?
Ja bym podzielił to na dwa przykłady dał. Jeden no to jest tak, że praca z ludźmi to jest praca z ludźmi i to trzeba może niekoniecznie umieć, lubić, ale jeżeli się tego nie lubi przede wszystkim i nie chce się człowiek tego nauczyć, to lepiej za to nie zabierać. Tak, to można sobie, nie wiem, zostać testerem w 3 miesiące, spokojnie pewne rzeczy robić, przyjdą z góry zadania, nie trzeba nic wymyślać i tyle. Natomiast ja powiem trochę przewrotnie z punktu widzenia osoby, która gdzieś tam no, już parę lat przepracowała w tym IT. Bardzo ciężko jest liniowym menedżerom czy team menedżerom, według mnie, pracować i przekazywać pewne rzeczy wyższym warstwom zarządzania. Tam, moim zdaniem, niestety, muszę to powiedzieć, w większości wypadków są predestynowani ludzie i nie wiem, zarządzający z najwyższego szczebla w danych firmach, korporacjach, chcą mieć pod sobą osoby, które, jak ja to nazywam, są takimi pieskami w samochodzie i tylko kiwają głowami, żeby nic do nich nie przychodziło, nic nie było challenge'owane, nie było żadnych wyzwań, nie było żadnych problemów, wszystko sobie załatwicie na dole. No my niestety tego nie możemy zrobić. Dla mnie koronnym przykładem tego typu działania firm jest coś, czego nigdy nie zrozumiem, chyba że ktoś mi to wytłumacza, jeszcze się taka osoba nie znalazła, że jeżeli chcemy, mamy Marcina, który po rozmowie ze mną powiedział, że chciałby takie, a nie inne pieniążki dostać, ja idę z tym do swojego przełożonego, tak, i mówię mu, że takie pieniążki wchodzą w grę, dostaję informację, że w życiu takich pieniążków Marcin nie dostanie. Marcin, no jasna sprawa, może albo najczęściej rzuca papierami, czy kładzie swoją rezygnację. I na miejsce Marcina ja muszę zatrudnić Huberta, którego muszę zatrudnić za większe albo takie same pieniądze, jakie Marcin miałby po podwyżce. Jeszcze dodatkowo ja muszę stracić czas, żeby znaleźć tego Huberta. Ja muszę poświęcić czas części mojego zespołu na to, żeby Hubert został wdrożony do danego projektu, bo nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby tak zwany perfect fit przyszedł na miejsce kogoś. I to jest coś, czego ja po prostu nie potrafię pojąć. I dlatego, jeżeli są osoby takie, no trochę niestety nazwę siebie mniej pokorną osobą, z tego powodu miałem już nieprzyjemności, ale pewne rzeczy nie były akceptowane przez moich przełożonych, to ciężko jest tego typu informacje przekazać gdzieś wyżej, nawet jak się przygotuje mnóstwo Exceli, mnóstwo wykresów, mnóstwo obliczeń i pokaże się im to, w dalszym ciągu dostanie odpowiedzi takiej trochę a la pewien polityk, który kiedyś współrządził tym krajem, nie bo nie, bez jakiegokolwiek wytłumaczenia. Bo ja rozumiem, jeżeli ktoś ma inny pomysł, nie zgadza się ze mną, ale ma kontrargumenty do tego, pokaże albo powie ze swojego doświadczenia, jak daną rzecz zrobił, to jest wszystko fajnie, bo od takiej osoby można się dużo nauczyć. Tak samo, jeżeli można się, niekoniecznie można się zgodzić na czyjeś rozwiązanie, a potem jeszcze większym bonusem jest to, że się przyjdzie do tej osoby, która zaproponowała coś innego i powie się jej, słuchaj, Hubert, miałeś rację. Ja nie wiem, czy jakbyśmy zrobili tak, jak ja bym chciał, było lepiej czy gorzej. Tego nawet nie ma co mówić. Ale masz rację, udało się to, co ty zaproponowałeś. Uwierzcie mi, większość osób otworzy szeroko oczy i buzię, jeżeli coś takiego usłyszy. Bo
no i doceni,
my mamy taki, doceni może później, nawet nie da po sobie znać, że to jej się, nie wiem, spodobało, że to jej trochę zbustowało takie własne poczucie wartości. Ale tak jest prawda, no przecież my nie jesteśmy alfami i omegami, nie wiemy wszystkiego, nie wymyślimy wszystkiego, natomiast jeżeli my się zamkniemy i będziemy taką jednoosobową one man army, jednoosobową jednostką decyzyjną odnośnie wszystkiego, no to prędzej czy później taka osoba sukcesu nie rokuje. Z ludźmi trzeba rozmawiać, ale tak samo trzeba, będąc liniowym menedżerem, ludziom uświadomić, że słuchajcie, nie każdy z was po 5 tysięcy podwyżki dostanie co rok, nie każdemu załatwimy samochód firmowy, nie każdemu załatwimy 3 szkolenia wyjazdowe w danym roku, etc., etc. Bądźmy szczerzy, otwarci, racjonalni też w pewnych granicach, bo ja też rozumiem, że ludzie widzą, że firma się rozwija, przychodzą nowe projekty, jest wszystko fajnie, to firma według nich zarabia tam miliony czy miliardy, czy nie wiadomo co tam jeszcze, jakie tam kwoty wchodzą im po głowach, a czasami wcale tak nie jest. Ci ludzie na szczęście dla nich mają tylko gdzieś tam wiedzę w jednej czy w dwóch płaszczyznach. Osoby takie jak liniowi menedżerowie, czy team liderzy, czy project menedżerowie, oni mają wiedzę, która zahacza o jeszcze kolejne pewnie dwie płaszczyzny czy dwie warstwy i ten ich taki helikopter view, o którym czasami tak się pięknie mówi, pozwala na to, żeby stwierdzić, okej, wy patrzycie na to jako zespół z tej perspektywy, nie bierzecie pod uwagę perspektywy jeszcze B, perspektywy C, ja wam o tej perspektywie mogę powiedzieć tyle, ile mogę powiedzieć i teraz zobaczcie, czy zmieni się wasz punkt widzenia, czy nie zmieni się wasz punkt widzenia. Jeżeli się zmieni, no to rzeczywiście brakowało wam tych informacji do podjęcia decyzji, do tego, jak chcielibyście się wypowiadać na dany temat i dlatego ta otwartość jest bardzo ważna. Ja będę cały czas o tym wspominał. Otwartość, transparentność, szczerość. Czasami trzeba być szczerym do bólu, czasami trzeba przyjść do Marcina i powiedzieć, Marcin, słuchaj, prosiłeś mnie o podwyżkę, a ja ci jej przez najbliższy kwartał nie mogę dać. I jasno to powiedzieć. Tak, nie trzeba tam jakichś, nie wiem, uzasadnień robić. Po prostu, nie mogę ci dać tyle. Porozmawiamy za 3 miesiące. I Marcin, jeżeli się mu podoba praca z taką, a nie inną osobą, z takim, a nie innym zespołem, w takim, a nie innym projekcie, to ja jestem prawie że świecie przekonany, że Marcin te 3 miesiące jeszcze zostanie. Ale ja nie mogę mówić Marcin, jeszcze 2 tygodnie daj mi. A za 2 tygodnie Marcin przyjdzie, Marcin, jeszcze miesiąc, bo tutaj coś nie wyszło. Marcin, jeszcze chwilę. Nie, to jest bez sensu. Przecież ja wiem wewnętrznie, sam, że ja przez te 3 miesiące nie załatwię Marcinowi złamanego szelonga więcej. To po co w nim rozbudzać taką, a nie inną jakąś taką świadomość, że to będzie już zaraz? Nie, to nie ma sensu. Tylko, że to jest moje zdanie. Bo ktoś może myśleć inaczej, u kogoś może to działać inaczej i też może być to robione z jakimiś tam sukcesami. Ja mówię tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach. Po prostu.
Jasne. I to na tym nam też głównie zależy, żebyś tutaj się podzielił z nami swoimi tutaj przemyśleniami, czy też tym, jak na co dzień się zachowujesz. Dotknąłeś dużo też kwestii właśnie związanych z kompetencjami miękkimi, jakie tutaj powinien team manager posiadać, ale chciałbym wrócić jeszcze też do procesu rekrutacji, bo wspomniałeś, że dosyć mocno też w tym procesie jesteś. Na co zwracasz uwagę w takich procesach rekrutacyjnych, jeżeli chodzi o kandydata? Czy tutaj jakieś miałeś wskazówki dla osób, które będą w tych procesach, są w tych procesach, chcą się przebranżowić być może? Jak ta rozmowa kwalifikacyjna powinna twoim zdaniem wyglądać? Jak się do niej tutaj przygotować albo co byś miał tutaj do powiedzenia?
Ja na rozmowie kwalifikacyjnej albo na samym początku, na starcie rozmowy kwalifikacyjnej zawsze mówię o dwóch rzeczach kandydatce czy kandydatowi, które są dla mnie bardzo istotne. Pierwsze to jest, to już wspomniałem, nie ma żadnych panów państwa czy czegokolwiek innego, wszyscy się na ty. I druga rzecz, chyba bardziej istotna, nie wymyślajcie rzeczy, których nie umiecie, nie chcę być kłamcie, tak konfabulujcie czy cokolwiek, nie oszukujcie, bo to wyjdzie w praniu. Jeżeli się rekrutuje kandydatów czy kandydatki z Polski, to jest to czasami łatwiejsze do wychwycenia. Natomiast my mieliśmy wiele przykładów takich, że rekrutowaliśmy kolegów i koleżanki z Indii i uwierzcie mi, czasami mieliśmy wrażenie, że nie wiem, 5 osób kandyduje na dane stanowisko i te 5 osób siedzi w tym samym pomieszczeniu, oczywiście jedna po drugiej przez parę dni, bo to pomieszczenie wyglądało dokładnie tak samo, to pomieszczenie, nie, jakieś tam dzieci za drzwiami biegały, czy nie wiem, pies szczekał, kot miauczał, ktokolwiek, co tamkolwiek innego latało. Dodatkowo widać to bardzo jasno i oni często nie chcą, ci kandydaci, włączać kamery, ale to jest jak gdyby teraz, nie chcę być przymus, tak, ale bardzo mocno na to naciskamy, gdzie ludzie uciekali wzrokiem, nie wiem, na drugi komputer, na kogoś, kto siedział obok nich, my tego nie mogliśmy widzieć, nie widzieliśmy, a no, kuriozalną sytuacją, jaka była, raz mi się to zdarzyło, gdzie brałem udział w procesie rekrutacyjnym, to nie była osoba do mnie rekrutowana, byłem jako taki jakby wspomagający mnie menedżer i wyobraźcie sobie, że zrekrutowaliśmy człowieka z Indii, a przyjechał inny człowiek. To przyjechała inna osoba. I teraz co zrobić w takiej sytuacji?
No bo jak?
To nie jesteś ty, tak? Ktoś na interwiu przyszedł, podając się, nie wiem, Hubert przyszedł na interwiu, podając się za Marcina, tak?
Rozumiem.
I przyjeżdża Marcin, a my mówimy, przecież Marcin, przecież to my z tobą nie rozmawialiśmy. No i to
było. Jak się zakończyła historia?
No, musiał wrócić do swojego kraju.
I przyjechał tamten, który był rzeczywiście na rozmowie.
Nie przyjechał tamten. Tamten był tylko jako taki podstawiony, bo może trochę więcej wiedział na dany temat, więc dla mnie to jest bzdura. My, to zależy też na jakie stanowisko albo na jaki poziom zaawansowania rekrutujemy. Jeżeli rekrutujemy na seniora, no to wymagamy wiedzy seniorskiej, tak? Czy na lida liderskiej. Natomiast jeżeli rekrutujemy na podstawowe jakieś stanowiska juniorskie, czy jakiś tam początkujący regular, to my nie oczekujemy od człowieka znajomości wszystkiego, wodotrysków nie wiadomo jakich. Powiedz, co wiesz, bo jeżeli... Ja bym powiedział to tak, dużo bardziej wolę zrekrutować człowieka, który jest szczery, uśmiechnięty i mówi, że chce się uczyć i widać, że będzie fajnym członkiem zespołu, ale ma mniejszą wiedzę techniczną na dany moment, na moment na przykład rekrutacji, niż jego kolega, który albo koleżanka, który przyjdzie po nim czy przed nim na rekrutację i widzimy, że jest bardzo dobry technicznie albo dużo lepszy technicznie, ale na przykład siedzi sobie na krześle z ręczkami z tyłu założonymi za głowę. Tak? No, ja rozumiem, że tak jest wygodnie niektórym, ale już na ten sam moment interwiu odłóżmy te ręce na dół, nie ma żadnego problemu, tak? Albo ubierzmy się w jakąś, nie wiem, koszulkę polo, niekoniecznie musi to być garnitur z krawatem, ale no, zdarzały się różne historie na tego typu interwiu. To, że to jest interwiu online, to, że to jest interwiu w branży IT, to nie oznacza, że możemy sobie z tego zrobić jakąkolwiek szopkę. Tak bym to nazwał. I bądźmy przygotowani na to interwiu. Ja już naprawdę nie pytam o to, czy ktoś zna firmę, do której kandydat czy kandydatka się chce przyjąć, To są według mnie takie trochę tematy z poprzedniej epoki. Natomiast jeżeli kandydujesz na człowieka, który mówi, że trochę zna Pythona, to znaj trochę tego Pythona, a nie, że słyszałeś, że jest coś takiego jak Python. I tyle. Ale z drugiej strony zdarzają się też tacy ludzie, i to dwa czy trzy razy mi się zdarzyło, żeby zdarzyło przez te parę ładnych lat, gdzie przyszedł człowiek, który kandydował na akademię. Organizowałem takie coś jak inkubator czy akademia. To się najpierw były dwa eventy, potem to się wszystko zmieniło w jeden, akurat w poprzedniej firmie. I my słuchając tego człowieka, który przyszedł na akademię, czyli to jest jakby jeszcze niżej niż junior, do mnie pisze kolega, senior techniczny, mówi, skąd wy tego człowieka wytrzasnęliście? On mógłby naszych regularów to wszystkich, a seniorów może tych początkujących uczyć. I tacy ludzie też się zdarzają. To są ludzie, którzy jak gdyby kompletnie nie znają swojej wartości. Ja momentalnie, no skończyliśmy interwiu, wziąłem telefon, zadzwoniłem do tego kandydata, powiedziałem mu, słuchaj, akademia to chyba na razie nie jest już dla ciebie. Dzisiaj dostaniesz, czy jutro dostaniesz ofertę pracy normalnie. No tam też czuję, że oczy były szeroko otwarte i buzia szeroko otwarta, ale no, takie rodzynki też się zdarzają. I też trzeba potrafić.
W drugą stronę tak naprawdę, tak? Tak,
to już było, tak? To już było mega w drugą stronę, tak bym to powiedział. Ta osoba dalej pracuje w poprzedniej firmie. No, ale mówię, no, zdarzają się tacy. A zdarzają się tacy, którzy, mówię, są super silni technicznie, natomiast w pracy codziennej, no nie, no, też mówię, zdarzał się, nie wiem, kiedyś jakiś człowiek, który co chwilę nie przychodził do pracy, co chwilę się zatrzaskiwał w domu niby, co chwilę na spotkania, gdzieś tam, nie wiem, już jedną czy dwie nagany dostał, ostatnie spotkanie, ostatniej szansy, zapomniał na nie przyjść, bo sobie z kolegami pizzę jadł w kuchni. No, to takie rzeczy się zdarzają i teraz nie ma co z tymi ludźmi nie wiadomo jak dyskutować, trzeba im kulturalnie podziękować. Może oni jeszcze nie dorośli do pracy w danej organizacji, może w takiej organizacji. Oni sobie pójdą gdzie indziej, dorosną, ludzie się też zmieniają. To nie jest tak, że on jak zawsze był taki, to taki pozostanie, to w to nie wierzę. Ale trzeba też jasno to powiedzieć. Słuchajcie, jasno to powiedzieć działowi HR na przykład w takiej sytuacji. My takiego człowieka nie możemy mieć w zespole. Bo my nie możemy ryzykować tego, że no, w ośmioosobowym zespole 7 osób pracuje i ten wózeczek ciągnie czy pcha pod górę, a ta jedna osoba siedzi sobie na końcu tego wózeczka i tylko macha nóżkami, nie dotykając ziemi. I potem nagroda, jak jest, czyli coś się udało dowieść, dany feature, daną, nie wiem, cokolwiek, to nagroda jest dla całego zespołu. No to jak się czuje te 7 osób versus ta jedna? No średnio. Średnio. I ja bym chciał, żeby wszystkie zespoły były na tyle dojrzałe, żeby na spotkaniach jasno mówiły o swoich oczekiwaniach. Natomiast też nie może być tak, że na spotkaniu typu Daily Stand-up, gdzie wszyscy stoimy, a jeszcze nie daj Boże, że dookoła są inne zespoły, ktoś kogoś personalnie zaatakuje. To nie, nie. To czegoś takiego, to ja tego nie toleruję. To od razu musi być jasna informacja. Parę razy mi się zdarzyło, bo akurat nie byłem w biurze, następnego dnia rozmawiam z jedną osobą, rozmawiam z drugą osobą, mówię, słuchajcie, jeżeli ktoś ma do mnie uwagę, albo ja mam do kogoś uwagę, to jest całkiem normalna sprawa, ale ja wtedy biorę Huberta albo Marcina na stronę, do jakiegoś pokoju, czy do, nie wiem, budki telefonicznej, to tych takich dźwiękoszczelnych teraz też są popularne i tam sobie rozmawiamy. A nie ma nikt prawa do tego, żeby kogoś albo mu zwracać uwagę, albo, co się też zdarzało, normalnie mieszać z błotem
oczernie
przy zespole, a jeszcze bardziej przy wielu zespołach, które no, nie biorą udziału w tym daily, no, ale jak są pracują na open space, to wszystko słychać. Bo czegoś takiego nie może być. My możemy mieć uwagi, no, ale no, tak jak mówię, sytuacje się zdarzają, to jest praca z ludźmi. Tak? Jeden jest taki, drugi jest taki. Jeden zrozumie to i powie, szeraszą, kurczę, nie wiem, zdenerwowałem się, te strony się dogadają, bo zawsze tak było, bo mówię, rozmawiam z jedną stroną, rozmawiam z drugą stroną, potem się spotykamy w tak zwanych sześć oczu i ja mówię, słuchajcie, wymieńcie się swoimi oczekiwaniami, wymieńcie się tym, kto jak chciałby pracować, swoimi uwagami na spotkaniu integracyjnym, które jest organizowane, nie wiem, co kwartał, co pół roku, co rok nawet. Wy nie musicie siedzieć obok siebie i ja was na siłę nie posadzę, tak jak, nie wiem, boisz się pająka, to ja ci muszę dać pająka na rękę. Nie, możecie siedzieć po dwóch stronach stołu. Najważniejsze dla mnie jest to, że jak przychodzicie rano do biura, jeszcze mówię o czasach przychodzenia do biura, to ja mówię tobie cześć, ty mi powinieneś odpowiedzieć cześć. Jak ja mam do ciebie jakąś sprawę, to przyjdę do ciebie i zapytam się, Hubert, czy możesz mi w tym pomóc? To Hubert powinien mi powiedzieć, tak, mogę, albo nie, nie mogę, i albo pomogę ci, nie wiem, później, albo skierować, i zapytaj Marcina, bo ja teraz nie mogę, jak ci zależy, na czym się stoisz z robotą, to Marcin na przykład może tobie pomóc. A nieakceptowalną rzeczą jest to, że ja wysyłam maila do Marcina i Marcin mi na tego maila nie odpowiada w ogóle. Mhm. To jest najgorsze, co może być. Moim zdaniem. Bo tak, odpowiedź, nie odpowiedź, później odpowiedź, nie ma żadnego problemu. Ale brak odpowiedzi to jest kompletny brak szacunku. To jest coś, czego ja nie trawię. Tak? My okay. się nie musimy lubić. Pytałeś wcześniej, na samym początku, czy trzeba się lubić. Nie. Ale trzeba się bezwzględnie szanować.
Szanować.
Aha. Swoje opinie, podejście, już nie wchodzę w te tematy kultury, religii, etc., etc., bo naprawdę, mi naprawdę jest obojętne i przepraszam, że tak to nazwę, czy ja pracuję z Eskimosem, z kimś z Chin, takim czy innym, nieważne, jeżeli my się dogadujemy w pracy i praca nas dwóch powoduje to, że tematy są dowożone, kolejne, kolejne, kolejne i zespół jest zadowolony, to naprawdę nikogo nie powinno interesować, kto w co wierzy, kto z kim śpi, kto co robi po pracy. No oprócz takich tam naprawdę już skrajności, tak, o skrajnościach nie rozmawiamy.
Jasne, jasne. No to bardzo, bardzo ważne tu obszary, Krzysiek, poruszyłeś. Myślę, że bardzo fajny przekaz od ciebie tutaj wychodzi. Natomiast chcielibyśmy jakby z tobą porozmawiać jeszcze o jednej ważnej kwestii, a mianowicie w badaniach, które wyszły niedawno, w 2030 roku depresja będzie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o takie choroby cywilizacyjne, tuż za problemami kardiologicznymi, które obecnie są na pierwszym miejscu. I czy ty ze swojej perspektywy zauważasz ten problem w branży IT? Czy to się gdzieś też potwierdza w tym wszystkim? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
Ja powiem tak, to, że zaczęła się lat temu, 3, jeśli dobrze liczę, pandemia i wszyscy zaczęliśmy pracować z domu, na pewno dobrze nie wpłynęło na większość ludzi. To jest wygodne, bo śmialiśmy się zawsze, jakie są benefity tego typu rozwiązań. No, jak idę na 8 do pracy, to muszę wstać o 7 albo jeszcze wcześniej, umyć się, dojechać, uczesać, etc., etc. A teraz mogę wstać za 2:08, nawet nie muszę się przeczesać, bo kamery nie włączę i jestem już na spotkaniu. Siedzę w piżamie, w gaciach czy bez. Ludzie ze sobą przestali rozmawiać, oprócz spotkań takich stricte projektowych, tak, daily stand-up, retro, zależy kto w jakim, czy pracuje w Agile'u, czy w Waterfallu, czy jakkolwiek jest to zorganizowane. I przez to, że przestali ze sobą rozmawiać, trochę zdziczeli. Ja bym tak to nazwał. I u nas, w jednej firmie, w drugiej firmie pojawiały się tematy depresji, pojawiały się tematy, nie wiem, może rozpoczęcia nałogu, a może kontynuacji, albo bardziej nasilenia pewnych nałogów. I mieliśmy organizowanych wiele spotkań z osobami, które nas, jak powiem, uczyły tego, jak do takich ludzi podchodzić, jak tego typu rzeczy wcześniej wyłapywać. Nie wchodząc daleko, mieliśmy sytuację, gdzie kolega nasz powiedział, i to cytuję, powiedział dosłownie tak, ja żyję z dnia na dzień tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak postęp cywilizacyjny będzie postępował. No to zaczęliśmy się trochę martwić o kolegę. Ktoś tam, nie wiem, przez 3 dni czy 4 dni nie przychodził do pracy, my musieliśmy, my odpowiadamy za tych ludzi w pewnym sensie. Musieliśmy pojechać do niego do domu, tam się okazało, że on już tam nie mieszka, jest pokłócony z partnerką, żoną, czy nawet nie pamiętam, kto to dokładnie dla tego człowieka był, a była ta osoba wylistowana jako ICU, tak, czy in case of, czy IC, jako in case of emergency. I teraz szukamy człowieka, no bo gdzie on jest? Na szczęście okazało się, że żyje. No mówię, były tam problemy nałogowe, ale to się rzeczywiście rozwija w złym kierunku. To na pewno, tak? I teraz według mnie też te szczere rozmowy i to pokazywanie ludziom, że jak się im coś obieca, to nie, że się tylko obieca, że no dobra, żeby na miesiąc dał mi spokój, to powoduje to, że ludzie zaczynają trochę bardziej w siebie wierzyć. Jak ta wiara jest z drugiego człowieka, to no, z mojej perspektywy to na pewno jest pomocne w tym, żeby te wszystkie tematy depresyjne, niedepresyjne trochę oddalić albo w ogóle je zlikwidować. Oczywiście no, co są tacy, co są bardziej podatni na to, są tacy, którzy są mniej podatni na tego typu sytuacje, ale wszyscy nasi koledzy, koleżanki muszą wiedzieć, że czy tak zwana organizacja liniowa, czy że organizacja jako firma stoi za nimi i chce im pomóc. Fajnie by było, gdyby oni też byli otwarci co do niektórych rzeczy. Wiadomo, że jeżeli rozmawiamy o tematach problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, to wcale nie jest prosto się przyznać do czegoś takiego, ale jeżeli oni dają nawet niewerbalne znaki, to liniowy menedżer przy wsparciu zespołu z HR powinien do takiej osoby podejść i w ten czy inny sposób, oby nie było to jakieś tam, nie wiem, szydery czy śmiechu, powiedzieć: słuchaj, nie wiem, zauważyłem przez ostatnie 2 tygodnie, że na daily stand-upach jesteś smutny i mało mówisz. A wcześniej to było tak, że może nie byłeś duszą towarzystwa, ale ten przekaz był inny. Czy coś się dzieje? Czy tobie możemy pomóc? I są takie osoby, które, tak jak taki nałogowy alkoholik, powiedzą: nie, przecież ja nie piję, przecież wszystko w porządku. A są takie osoby, które rzeczywiście stwierdzą: ok, firma to zauważa, ja powiem, o co chodzi. I przynajmniej tą część, nie wiem, czy to jest 50%, nie znam badań, nie znam szczegółów, ale nawet jeżeli to by była jedna osoba na 100, której się uda pomóc wcześniej, no to już mówimy o jakimś sukcesie. Tylko to ten liniowy menedżer, czy sam, czy mówię, czy w towarzystwie HR-ów, czy w towarzystwie kogokolwiek innego, musi mieć też odwagę, żeby z tego typu tematem się zmierzyć i żeby z tego typu osobą porozmawiać. Bo to wcale nie jest proste. Podejść do kogoś i powiedzenie czegoś takiego. Większość osób prawdopodobnie powie: nie, przecież wszystko jest w porządku. No nie wiem, tam zamyśliłem się przez 2 tygodnie i trochę mniej mówię. A potem okazuje się, no, że ludzie sięgają po ostateczne rozwiązania, też takie rzeczy się zdarzają, też takie rzeczy się zdarzyły. No i niestety.
I potem jest. Ja bym chciał,
potem
żeby
jest
tak.
Smutek, no.
No zdecydowanie. Ja bym chciał właśnie tutaj też z takim przekazem, żeby jednak tych tematów, takich problemów, które teraz poruszyliśmy, żeby nie traktować właśnie jako problemów typu tabu, tylko jednak być, czy starać się być na tyle otwartą osobą, żeby jednak rozmawiać właśnie, czy to z team managerem, czy z project managerem, bo tak jak ty, Krzysiek, wspomniałeś, tutaj jakby ze strony firm jest otwartość do pomocy, to nie jest coś też rzadkiego i warto o tym rozmawiać, bo zawsze też jakieś wsparcie może tak naprawdę z tych stron być i to nie jest w żaden sposób, żaden wstyd, że ktoś ma jakieś tam, powiedzmy, problemy.
Dokładnie, nie możemy się bać, nie możemy, bo ktoś powie: Jezu, ktoś mi powie: jesteś miękki, bo nie wiem, łzę uroniłeś, ale w życiu. Chyba lepiej łzę uronić, niż potem zadzieją się rzeczy bardzo ekstremalne, a takie też się zdarzały i smutek w całej firmie jest na parę ładnych dni czy tygodni, bo kolegi czy koleżanki z nami już nie ma.
Dokładnie,
po prostu.
Dokładnie.
Po prostu.
No, słuchajcie.
Czasami nie trzeba rozmawiać ze mną. Jeżeli ty jesteś u mnie w zespole, a nie czujesz się komfortowo, to idź do innego liniowego menedżera, to idź do osoby z HR-ów, to idź do kogokolwiek innego i tej osobie powiedz. A nie trzymaj tego w sobie. Bo trzymanie tego w sobie pewnie, nie wiem, 99,9 w okresie spowoduje to, że nic się nie poprawi. Kompletnie nic się nie poprawi. To może nieliczne jednostki na świecie same potrafią sobie w tego typu sytuacjach pomóc, zaradzić i nikt się nie zorientuje, że coś było nie tak. Większość z nas, i to taka bym powiedział bardzo, bardzo zdecydowana, jak potrzebuje pomocy, to powinna się po tą pomoc zgłosić. Tyle.
Zdecydowanie. Bardzo ważne tematy nam skoczyły na koniec i myślę, że też wiele ciekawych rzeczy poruszyliśmy w tych rozmowach. Zmierzamy ku końcowi, także chcielibyśmy bardzo podziękować. No to co? To herbatka.